Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. 21:30 nam w tym momencie wybija, a to znaczy, że jak w piątki rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Audycja od początku praktycznie istnienia Radia Maria, od 30 lat. Dla młodych, o młodych, z młodymi, po to, by wspólnie jako ludzie młodzi wzrastać, by uczyć się życia, takiego życia z Panem Bogiem, by dzielić się doświadczeniem Bożej miłości, Bożej dobroci. I mam nadzieję, że dzisiaj również w taki sposób będziemy tę naszą audycję przeżywali, ewangelizować, aby przemieniać. Taki proponujemy Wam tytuł, temat tej audycji. Na Facebooku też już możecie znaleźć pytanie, które Wam zadajemy, które pomoże też trochę nam rozmawiać, jakoś tak ukierunkować, bo moglibyśmy o wszystkim rozmawiać, ale nie da się i też czasowo się nie wyrobimy. Więc pytamy Was, jakie słowa mogą zmienić życie? Czy są takie słowa, czy są takie zdania, jakieś frazy, które słyszeliście może, które wypowiedzieliście, które przeczytaliście? Nie wiem, takie rzucam tylko hasła, żeby Wam było może łatwiej, ale pytamy Was o to, czyli jakie słowa mogą zmienić życie? Czekamy na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, czyli audycji dla młodzieży. Czekamy na Wasze SMS-y, numer 536 600 500. Będę powtarzał ten numer, żeby łatwiej było zapamiętać i napisać coś do nas. 536 600 500. Imię napiszcie, pisząc SMS, żeby jakoś tak się do Was też zwrócić po ludzku. Już przestaję ja mówić, bo mamy gości oczywiście online jeszcze w dalszym ciągu, ale ufamy, że już niedługo. Przymierze Miłosierdzia jest taki ruch, taka rzeczywistość w Kościele od już ponad 20 lat. W Polsce też od paru ładnych lat, tak konkretnie, to Przymierze Miłosierdzia działa, funkcjonuje. Ja taką małą część pewnie tego Przymierza Miłosierdzia dzisiaj na antenie mam szczęście gościć. Witajcie, drodzy. Jest od kapłana zaczniemy, który jest takim opiekunem duchowym, koordynatorem, ksiądz Łukasz Waśko. Witam serdecznie, księże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. No to niech ksiądz powie teraz tak w 100% w Przymierzu Miłosierdzia i dla Przymierza Miłosierdzia ksiądz jest asystentem diecezjalnym, jakimś opiekunem duchowym, jak to nazywamy?
Tak, jestem od tej strony formalnej takiej, jestem asystentem diecezjalnym wspólnoty w Toruniu, w diecezji toruńskiej. Jestem też opiekunem, jestem duszpasterzem, jestem towarzyszem, członkiem rodziny. Sam się też formuję. Czyli... Także tak to można określić.
Tak, z jednej i z drugiej strony patrząc. I z trzeciej, i z czwartej. Bardzo dobrze. Dzięki serdeczne. A ksiądz jest z parafii toruńskiej, której?
Jestem z parafii świętego Maksymiliana Kolbego na Toruńskiej Skarpie.
Czyli Toruń. Nie powiem po sąsiedzku, bo to kawałeczek jednak.
Nie, ale byłem po sąsiedzku, bo całkiem niedawno jeszcze posługiwałem w parafii świętego Antoniego na Wrzosach.
O, proszę, to rzeczywiście bardzo blisko. Dzięki wielkie. Przypomnę, ksiądz Łukasz Waśko. Jest z nami również Agnieszka Komorowska. Witam cię, Agnieszko.
Cześć Boże.
Agnieszko, czym ty się zajmujesz tak poza przymierzem?
Poza przymierzem, ja się zajmuję różnymi rzeczami. Gdybym miała wymieniać tylko z tego roku, to opisywałam starodruki łacińskie, robiłam dwa tłumaczenia. W tej chwili biorę udział w redakcji podręcznika dla dzieci. Robię różne rzeczy, ale to, co najbardziej lubię robić, to bycie tłumaczem.
Super. A w życiu osobistym, jeżeli możesz coś zdradzić, jesteś...
A w życiu osobistym jestem szczęśliwą żoną mojego męża Łukasza.
Mm-hmm. Pozdrawiamy Łukasza, który kibicuje pewnie i modli się.
Tak, żeby... grzecznie słucha w sąsiednim pokoju.
Bardzo dobrze. Dzięki wielkie. Tyle na początek, Agnieszko. Jest z nami Rafael Costa. No właśnie. Rafał.
Cześć Boże, witam.
Cześć Boże. Mówisz po polsku, to dobrze.
Tak, tak.
Nauczyłeś się. A skąd jesteś? Skąd pochodzisz?
Ja pochodzę z Brazylii, ten, gdzie właśnie wspólnota powstała. I jestem też misjonarzem właśnie, członkiem ukonsakrowany tej wspólnoty.
Dobrze. I mieszkasz gdzie na co dzień?
W Poznaniu.
W Poznaniu. I co tam robisz?
Właśnie, jako osoba konsakrowana żyję we wspólnocie. I tutaj jest grupa misjonarzy, też jest kapłan, kilka Brazylijczyków, kilka Polaków, mieszkamy razem we wspólnocie i cały nasz czas jest poświęcony ewangelizacji, przymierzu.
Super. Dzięki wielkie. Też na początek tyle. Rafael i jest Przemek Psarski. Witamy cię, Przemku, serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
No to samo, co poprzednicy. Parę słów o sobie, poza przymierzem miłosierdzia. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
Jak najbardziej. Ja ogólnie jestem masażystą. Uczę też na pracowni masażu, tak instruktorem jestem na pracowni masażu, więc też uczę nowe pokolenie masażystów. Jestem też bardzo wdzięcznym mężem mojej żony Pauliny. Od niedawna, w sumie od roku, ojcem Marii. Także Pan Bóg tutaj błogosławi bardzo. No i staram się wykorzystać w sumie wszystkie dziedziny życia, w których tak jakby coś realizuje, żeby też w tych dziedzinach ewangelizować. No i oczywiście jestem członkiem Przymierza Miłosierdzia. Też bardzo się z tego cieszę.
Super. Cieszę się również, że jesteś z nami. Przypomnę, Przymierze Miłosierdzia, tak jak już słyszeliśmy, to nasi goście dzisiejsi, ruch, wspólnota, która jest młodą, całkiem młodą w rzeczywistością w Kościele katolickim. Za chwilkę też poproszę naszych gości, żeby trochę powiedzieli tak od takiej technicznej strony, czym jest Przymierze Miłosierdzia. Tylko przypomnę wam, drodzy słuchacze, jesteśmy w audycji Czas Wzrastania, jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u, który się tak samo nazywa. Tam jest pytanie, już są pierwsze komentarze, jakie słowa mogą zmienić życie, więc odpowiadajcie na to pytanie. SMS-y 536-600-500 i będzie też taki moment, podamy numery telefonów, za jakiś czas będzie można się odezwać, wypowiedzieć, może jacyś inni członkowie Przymierza Miłosierdzia słuchają, więc to też będzie cenne świadectwo. Jak słyszałem i słyszeliśmy wszyscy nasi goście przed momentem, dużo o ewangelizowaniu, o tym posługiwaniu, o tym byciu świadkiem Pana Jezusa mówili. Przymierze Miłosierdzia, dlaczego taka wspólnota, co to jest za wspólnota? Czym się zajmuje, jakie są charakterystyczne takie rysy tej wspólnoty? Powiedzcie na początku, nie wiem kto, czy ksiądz będzie mówił na ten temat, czy ktoś z was chciałby?
Myślę, że może Rafael, bo Rafael to Donatus.
Rafael, wywołaliśmy cię do odpowiedzi. Jesteś stamtąd, gdzie wspólnota powstała. Proszę bardzo.
Tak jest. Nasi założycieli właśnie się nazywają ojciec Enrique Antonello. Oni pochodzą z Włoch i pojechali do Brazylii na misję. Jak już mieszkali w seminarium razem, od młodości się znają, oni mieli takie wspólne różne pragnienia, bardzo podobne, żeby między sobą dużo rozważali Słowo Boże, mieli pragnienie, żeby wyjść na ulicę do bezdomnych, ewangelizować, się spotkać z tymi, którzy są taki oddalone od Kościoła, od Boga. Jak pojechali do Brazylii na misję, oni pojechali w różnych miejscach na misję i nie spotkali się. A po jakoś 10-15 lat się spotkali znowu na tej samej placówki. I właśnie zdali sobie sprawę, że cały czas mają to samo pragnienie. I tak i rozeznawali razem właśnie swoim swoimi przełożonymi i swoim kierownikiem duchowym, z biskupem, że Bóg ich zaprosi do tego, żeby założyć nową wspólnotę, nie? Taki nowy charyzmat w Kościele, który właśnie jest naszą wspólnotą Przymierza Miłosierdzia. I wspólnota powstała tak, że oni zaczęli z tymi pierwszymi osobami, które mieli to samo pragnienie, chodzić na ulicę, się spotkać z bezdomnymi, się spotkać właśnie z prostytutkami, które w São Paulo, w Brazylii jest bardzo dużo, jest taka ulica, gdzie tam oni wszystkie te kobiety stoją, nie tylko kobiety, ale także mężczyzny, i zaczęli ich ewangelizować, chodzić do więźniów. I taki Pan Bóg zaczął pobłogosławić i dać też powołanie ludzi, którzy zaczęli się zachwycić tą ewangelizacją. Też dzięki Duchowi Świętemu mieliśmy wiele pięknych, mocnych nawróceń, doświadczenia, uzdrowienia. Naprawdę doświadczyliśmy tego, że im bardziej osoba jest daleko od Boga, tym więcej możemy doświadczyć charyzmatów Bożych, charyzmatów Ducha Świętego. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie naszej ewangelizacji, bo kiedy ktoś naprawdę uznaje, czy przyznaje do tego, że jest grzesznik, tym bardziej możemy doświadczyć mocy Ducha Świętego. Nie? I widzieliśmy nawrócenie też ludzi bezdomnych, czy prostytutek, czy ludzi z więzienia, które też później się dołączyli do nas, do naszej ewangelizacji. I no i tak pomału, aż zaczęliśmy przyjąć, ojciec Henryk i Antonello przyjęli tych bezdomnych u siebie w takim mieszkaniu na początku. I wszystko takie bardzo mało, nie? Sąsiedzi zaczęli się wkurzać, ponieważ tutaj teraz zaczynają chodzić bezdomnych do mieszkania i zaczęli mieć różne problemy. Aż dostali pierwszy dom. Właśnie zaczęli przyjąć tych ludzi i to wtedy się zaczynało pojawić też powołania. I tak pomału wspólnota w Brazylii zaczęła się rozwijać i założyć też inne placówki i tak Pan Bóg prowadził. Na początku to było taki, nie było żadnej struktury, nie wiadomo do końca jak to ogarnąć, co robić. Ale wszystko zostało jakby budowane po tym, jak ludzie zaczęli przychodzić, jak różne potrzeby zaczęli się pojawić, nie? Nie wiem, czy może ktoś chce coś dodać, bo taki...
Tak, ale taki początek bardzo, bardzo dobry. Jakie to były lata mniej więcej? Kiedy powstawała?
To było właśnie taki pierwszy dzień, jaki był, powiedzmy, inauguracja, wspólnoty 1 stycznia 2000 roku.
Czyli 21 lat minęło.
Tak, 21 lat.
Od założenia. A w Polsce jak długo Przymierze Miłosierdzia jest?
Pierwsze rekolekcje ojcowie głosili w Polsce chyba w 2008 roku. I to kiedy działalność naszej wspólnoty już się pojawiła w Polsce. A ojcowie się przyjechali kilka razy, a 11 lat temu pierwsza wspólnota oficjalnie powstała. Mm-hmm. Około właśnie 2010-2009, jakoś tak.
Dzięki. Trochę takiego rysu historycznego mam. Ja chciałbym księdza Łukasza zapytać, jak to jest być blisko Przymierza Miłosierdzia, być, tak jak słyszeliśmy, ksiądz powiedział na początku tych swoich zaangażowań, trochę z różnych perspektyw, w parafii, w diecezji, czym jest Przymierze Miłosierdzia i po co w ogóle, czy jest potrzebna taka wspólnota kolejna?
No, zdecydowanie jestem przekonany, że ta wspólnota jest potrzebna, dlatego że ona stanowi takie miejsce, taką przestrzeń spotkania z tymi ludźmi, którzy bardzo często do kościoła sami nie przyjdą, a jeśli przyjdą, to interesownie. Gdyby jeszcze te interesy, powiedzmy, były tylko, no, czy przede wszystkim natury duchowej, to pół biedy. Natomiast bardzo często tak jest, że rzeczywiście ludzie, którzy z Kościołem nie mają wiele wspólnego i też Chrystusa nie znają, przychodzą, bo widzą w Kościele przede wszystkim jakąś instytucję charytatywną. Ja teraz po latach funkcjonowania Przymierza Miłosierdzia w naszej diecezji, bo Przymierze działa właściwie od 6 lat, tak to można ująć, w Toruniu, widzę, że my jesteśmy takim przedłużeniem troszkę tej działalności Caritas. Ludzie przychodzą, ludzie potrzebujący przychodzą do Caritasu po to, żeby otrzymać jakieś wsparcie, żeby otrzymać jakąś konkretną pomoc. I to się udaje, ale bardzo często właśnie ze względu na to, że Caritas jest bardzo dużą instytucją, to czasami po prostu nie ma takiego miejsca spotkania. Takiego miejsca, gdzie dojdzie do spotkania, dojdzie do jakiegoś dialogu. Ja widzę działalność Przymierza Miłosierdzia w ten sposób, że my idziemy do, wychodzimy na ulicę, wychodzimy do pustostanów, spotykamy się z tymi ludźmi w ich miejscach codziennego przebywania, w ich środowisku, po to w pierwszej kolejności, aby nawiązały się relacje. Bo wtedy, kiedy zachodzą relacje, kiedy stajemy się dla siebie osobami, kiedy stajemy się dla siebie znajomymi, może nawet na jakimś etapie przyjaciółmi, to wtedy przestajemy jeden na drugiego patrzeć w jakiś sposób taki czysto użytecznościowy, a rodzi się przede wszystkim bardzo cenna nić zaufania. I to jest, myślę, najwspanialsza przestrzeń do tego, żeby ewangelizować, żeby dzielić się swoją wiarą. Wtedy, kiedy rzeczywiście cieszymy się jakimś zaufaniem. Czyli podsumowując to jakoś, właśnie w ten sposób odczytuję tę naszą obecność tutaj w naszej diecezji, w naszym mieście, że chcemy być tą perspektywą spotkania, chcemy być tą możliwością, chcemy być tym kościołem, który wychodzi, który stwarza te przestrzenie do tego, żeby nie tylko dawać coś konkretnego, co jest oczywiście bardzo ważne, typu właśnie jakaś opieka charytatywna, jakaś taka opieka właśnie związana z wydawaniem posiłków, z lekarstwami, z opieką medyczną, z noclegowniami i tak dalej. To wszystko jest bardzo cenne i tego nie może zabraknąć. A my chcemy też właśnie dlatego, że odczytujemy w naszych sercach takie pragnienie, chcemy dać coś więcej, chcemy z tymi ludźmi jeszcze się spotkać, posłuchać ich historii, podzielić się naszymi historiami, stać się w jakiś sposób rodziną. Padło to pytanie o misję Przymierza Miłosierdzia ogólnie. Ja kiedyś usłyszałem w jakimś takim programie, już nie pamiętam gdzie, słowa, które, czyjeś słowa dotyczące charyzmatu Przymierza Miłosierdzia, które niesłychanie mi się spodobały. Tam usłyszałem, że zadaniem Przymierza Miłosierdzia jest budowanie pomostów, czy w ogóle mostów. Najpierw między miłosiernym Bogiem a nami, chociaż ten pomost oczywiście ze strony Pana Boga jest, ale to z nami różnie bywa. Ale misją Przymierza Miłosierdzia też jest pomoc w odkrywaniu przez ludzi to, że są rzeczywiście braćmi. Że ubogi może stać się bratem bogatego, bogaty może stać się bratem ubogiego. Też chcemy w ten sposób działać. Burzyć te granice, które niepotrzebnie czasami między sobą stawiamy.
Dzięki wielkie. To ksiądz Łukasz. Agnieszko, ja chciałem zapytać ciebie, jak to się stało, że ty się znalazłaś w Przymierzu Miłosierdzia? Jak tam trafiłaś?
Już troszeczkę uchyliłam rąbka tajemnicy podczas Westerplatte Młodych.
Tak, nie mogliśmy tak dawno. Cię zobaczyć i usłyszeć też.
Tak. A najkrócej rzecz ujmując, ewidentnie Pan Bóg tak chciał, bo On wiedział więcej niż ja. Myśmy właśnie gdzieś tam razem z mężem, razem z moją przyjaciółką, po prostu znaleźli się w orbicie tego Przymierza Miłosierdzia. Tutaj jeszcze powtórzę, że nas u początku działania Grupy Toruńskiej, to już naprawdę było ładny kawał czasu temu, bo to był jakoś tak rok 2013, i myśmy przez rok działali tak jakby nieoficjalnie. W sensie takim, że nie było takich rekolekcji, które inicjują grupę Przymierza Miłosierdzia w każdym mieście. Jest taki czas 40-dniowego postu, modlitwy, rozeznawania, poprzedzone rekolekcjami, zakończone rekolekcjami i wtedy jakby rodzi się grupa Przymierza Miłosierdzia. I myśmy rok działali tak trochę jako przyjaciele Przymierza Miłosierdzia. Ksiądz Łukasz na pewno pamięta, wtedy naprawdę to było niesamowite, bo nie byliśmy oficjalnie grupą, ale myśmy wychodzili na ulicę tak gorliwie, właśnie i do bezdomnych, i gdzieś tam wzięliśmy udział w zorganizowaniu dużego koncertu ewangelizacyjnego w Toruniu, tak naprawdę z pomocą wielu, wielu wspólnot toruńskich, i spotykaliśmy się to tu, to tam, jeszcze nawet nie mieliśmy jakiegoś takiego stałego miejsca spotkań, my nawzajem nie wiedzieliśmy dużo o sobie, byliśmy taką czasami mówimy wprost bezkształtną masą, nie? A Pan Bóg z nas kształtował wspólnotę. I ja teraz mogę powiedzieć, że naprawdę wszyscy mówiliśmy, w sumie nie wiemy, co my tu robimy, a teraz błogosławimy Pana Boga za to, że jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, i za to, że jesteśmy wspólnotą. I że to nie jest tak, że ja odkryłam w sobie ten charyzmat, więc ja tam poszłam. Ja w sumie nie wiem, co ja odkryłam. Ja wiem, że jak ja usłyszałam ogłoszenie, że kto chciałby, żeby Grupa Przymierza Miłosierdzia powstała w Toruniu, to ma się spotkać sama tam o tej godzinie, to ja prawdę mówiąc nie potrafiłabym powiedzieć, co mnie skłoniło do tego, żeby tam pójść. Myślę, że to było jakieś pragnienie, które było głębsze niż jakieś, nie wiem, niż coś uświadomionego. Na pewno pamiętam, że razem z Łukaszem szukaliśmy wspólnoty dla siebie. I może to był jeden z tych elementów, że poszłam na przeszpiegi, czy to może nie tutaj. Że to by było ciekawe, tak od zera. Nie? Zupełnie nowa wspólnota, nowa historia, nie z doświadczeniem jakichś tam wspólnot, w których byliśmy kiedyś. I gdzieś chyba przez to, że zawsze bliskie mi były misje. Ja też byłam w wolontariacie misyjnym. I podejrzewam, że charyzmat przymierza miłosierdzia odpowiedział na to pragnienie, które zawsze we mnie było. I tak po prostu, nie? Że Pan Bóg tego bardziej chciał niż ja.
I poprowadził. Dobrze, że poszłaś, bo to czasem tak jest, że się jednak bronimy do końca i zamykamy na klucz tę drogę. A tutaj jakoś Pan Bóg połączył wszystko w jednym i zaproponował to, czego gdzieś tam chyba w sercu szukałaś.
Tak myślę. Jeśli mogę dodać teraz, jak ojciec powiedział, to sobie pomyślałam, że Pan Bóg mnie doskonale zna i ja nie znoszę się cofać. I podejrzewam, że to był ten element, że to było coś nowego, a ja bardzo lubię iść do przodu. Gdybym ja chociaż trochę czuła, że się cofam, to bym nie poszła.
Bardzo dobrze, że poszłaś. Dzięki wielkie, Agnieszko. Do Przemka jeszcze. Trochę w tym samym może temacie, jak to się stało, że ty jesteś w przymierzu, jak Pan Bóg cię pociągnął, jak zadziałał w twoim przypadku?
To też jest takie dosyć wesoła sytuacja, bo tak na dobrą sprawę ja w sumie nie myślałem nigdy o przymierzu, mało tam słyszałem, ale nasz przyjaciel mojej żony, Grzegorz, przeszedł warsztaty. Uczestniczył w warsztatach Talita Kum. Później tak jakby wszedł w szeregi przymierza i zaczął mojej żonie bardziej tam opowiadać o tym, że super i w ogóle. A moja żona była takiego zdania, razem byliśmy na kursie Alfa prędzej. No przeszła ten kurs Alfa i w ogóle, ale powiedziała, że to nie dla niej. Ona nie chce do żadnej wspólnoty należeć. Ona w ogóle nie widzi się we wspólnocie, ona nie chce się dzielić swoimi jakimiś doświadczeniami, swoim życiem innymi ludźmi, nie ma takiej potrzeby. I jak chciałem ją gdzieś na jakieś spotkanie wspólnotowe zabrać, to nigdy nie chciała ze mną iść. Ale Grzegorz, wiem, że to Pan Bóg przez Grzegorza tak drążył, aż w końcu moja żona zapragnęła też uczestniczyć w Talita Kum. Więc poszliśmy razem i to też było takie w ogóle niesamowite, bo na dobrą sprawę zgłosiliśmy się dzień wcześniej, nie było już miejsc, ale jakimś cudem się udało, że dopisali nas do listy i poszliśmy na te warsztaty. Także pierwszy dzień warsztatów to był w sumie trochę taka katorga dla mojej żony. Moja żona bardzo silnie je przeżyła i w pierwszy dzień chciała uciec w ogóle już z tych warsztatów. Tak do końca nie wiedziała, co ona tam robi. Ale no wszystko było po coś. I Pan Bóg rzeczywiście tak jakby pomógł wiele tak jakby zranień uzdrowić. Też pomógł Paulinie zbliżyć się do niego i dzięki temu też otworzył ją właśnie na wspólnotę. Ja byłem zawsze otwarty i zawsze lubiłem się dzielić z innymi, tym bardziej doświadczeniem Pana Boga i tak biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, jak to święty Paweł mówił, ale moja żona była inna. A właśnie Talita Kum, Pan Bóg działający w tych warsztatach, sprawił, że ona zapragnęła pójść na spotkanie przymierzowe. Gdzieś ta, tak jakby to wychodzenie do bezdomnych, też wychodzenie do tych ludzi wykluczonych, też ją pociągało, więc tak jakby razem w to weszliśmy. I, no i trwamy do dziś. No ja mogę powiedzieć, że wiem, że to jest to, chociaż różnie tam z tą naszą obecnością, tak jakby na spotkaniach bywa, ale staramy się realizować charyzmat na każdym kroku, w każdym tak jakby aspekcie naszego życia. No i jakoś to wychodzi. No Pan Bóg daje potrzebne łaski, oczywiście sami nie bylibyśmy w stanie tego ogarnąć.
Dokładnie. Dzięki wielkie. Mamy trochę za sobą tych wstępów, a już prawie 22. Wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o przymierze miłosierdzia. Zaraz naszym gościom zadamy kolejne pytania. Też możecie pytać na Facebooku, możecie pytać pisząc SMS-y. Co przymierze miłosierdzia tak bardzo konkretnie robi jako ta wspólnota, z kim się spotyka i tak dalej, ale o tym za moment. Ja przypomnę, że też na Facebooku możecie pisać odpowiedzi na pytanie, jakie słowa mogą zmienić życie, czy są takie słowa w ogóle, w jaki sposób takie słowo też przemieniające usłyszeć. Numer do SMS-ów 536 600 500 536 600 500. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz jeden z utworów też zaproponowanych przez naszych gości. Dwie minuty po 22:00, czas wzrastania dzisiaj z Przymierzem Miłosierdzia i te utwory to też wybrane przez naszych gości Duch Pański nade mną, ten utwór, taki tytuł, chociaż nie po polsku. Rafael, ty chyba najlepiej rozumiesz, o czym tutaj była mowa i co to za utwór.
Tak, ten utwór został właśnie skomponowany przez misjonarzy naszej wspólnoty w Brazylii, przez naszą młodzież, która tam ma swój zespół, który się nazywa Akordzi. To jest taka gra słów, bo po portugalsku Akordzi to jednocześnie właśnie to jest po polsku też chyba akord, który się gra na gitarze, prawda?
Tak, tak.
A też Akordzi to po portugalsku oznacza obudź się. Właśnie taki zespół przymierzowy w Brazylii mamy. I oni skomponowali, i to jest na podstawie Duch Pański nade mną z Księgi Izajasza, bo to jest słowo naszej misji, to jest słowo, które Pan Bóg dał, jako żeby kierować naszą misję. Nie? Duch Pański nade mną, bo mnie namaścił i posłał, aby głosił dobre nowiny ubogim, ogłaszać uzdrowienie serc zranionych, uwolnienie więźniów i ogłaszać rok łaski Pańskiej. I to jest takie słowo, które ma kierować naszą wspólnotę. I nasza wspólnota Przymierza Miłosierdzia z Warszawy, też tam mamy piękny zespół muzyczny, oni przekładali, przetłumaczyli jako taka polska wersja tej piosenki. Nie? To dzięki też wspólnocie warszawskiej tak naprawdę.
Dzięki, to mamy trochę wspólnego, bo święty Alfons też te słowa miał na czubku głowy, że tak powiem, kiedy zakładał tak? redemptorystów, także Duch Pański nade mną dokładnie, także no, cieszę się tym bardzo.
Codziennie rano jest takich modlitwa, które każdy członek się modli, właśnie to jest na podstawie tego słowa.
Super. A zatem tak, jest z nami wspólnota, ruch Przymierza Miłosierdzia. Słyszeliśmy, że różne są formy przynależności do tego ruchu i chciałbym też was, drodzy, zapytać o to wasze działanie. Wiemy, że Przemek mówił o warsztatach Talita Kum, na który się wybrał razem z żoną już teraz. Czyli to jest jakaś taka forma, nie wiem, no nie powiem werbunku, ale też trochę chyba już takiej początkowej formacji do Przymierza Miłosierdzia, czy źle myślę? Wyprowadźcie mnie z błędu. Agnieszko, nie wiem.
To mówię ja. Nie, w żadną miarą nie jest to forma werbunku. Są to warsztaty, nazywamy to warsztaty bardziej niż rekolekcje, żeby, powiedzmy, nie odstraszało osób, które są dalej od kościoła. Są to warsztaty kerygmatyczne, ewangelizacyjne, trwające 2 dni, na które może przyjść każdy młody.
A młody to znaczy?
Granica wieku jest tak od 16 do... No, my stawiamy ją trochę wyżej niż w Brazylii, tam do 35 powiedzmy roku życia, bo rzeczywiście widać różnicę między uczestnikami warsztatów Talita Kum w Brazylii i w Polsce. Więc to są takie warsztaty, Przemek dobrze powiedział, ja też bardzo pamiętam, myślę, że wiele osób pamięta te warsztaty, w których Przemek z Pauliną uczestniczyli, chyba właśnie ze względu na Paulinę, bo jako wspólnota, jak organizujemy te warsztaty, to otaczamy uczestników taką szczególną modlitwą, taką opieką modlitewną i taką wspólnotową, żeby też, chociaż przychodzą do nas jako goście na te warsztaty, żeby poczuli się jak we wspólnocie. I ja pamiętam, jak się modliliśmy, widząc, że coś się zaczyna dziać. Paulina nie była jedyną osobą. Często się tak zdarza, że nie znając osoby, a widząc, że przychodzi i że coś się bardzo dzieje, rzeczywiście Pan Bóg pokazuje takie miejsca, które są szczególnie zranione, które szczególnie potrzebują jakiegoś uzdrowienia, dotknięcia Pana Boga, to są właśnie, to są też dlatego warsztaty, że rekolekcje się często kojarzą z tym, że ktoś mówi, a reszta słucha. A to są warsztaty, ponieważ w tym się uczestniczy po prostu. Czasami się ktoś boi, że czy to znaczy, że ja, że zdarzało się, ja nie pójdę, jeśli będę musiała coś mówić. Mm-hmm. To nie uspokaja mnie, nie? Nic tutaj nikogo nie zmusza, żeby tam opowiadał innym całe swoje życie, ale właśnie to jest uczestnictwo bardziej niż słuchanie. I to jest chyba jedyne, co możemy powiedzieć, bo to jest czas po prostu niespodzianek Pana Boga. Tego się nawet nie da opowiedzieć, bo to trzeba przeżyć. I my naprawdę serdecznie zapraszamy. Teraz jesteśmy stęsknieni, naprawdę stęsknieni organizowania warsztatów Talita Kum. Nie mówiąc o tym, że są jeszcze warsztaty Ruach dla dorosłych i tam, że tak powiem, 35+, zupełnie bez ograniczeń dla dorosłych, są jednodniowe. I są też warsztaty dla małżeństw, warsztaty Kana. I w Toruniu jest chyba taki szczególny profil tych rekolekcji, ponieważ nasza wspólnota ma bardzo duży odsetek małżeństw. I mam wrażenie, że coraz bardziej to idzie w tym kierunku. Mamy coraz więcej małżeństw, młodych małżeństw we wspólnocie. I teraz też musieliśmy zawiesić jedną z gałęzi naszej działalności, czyli niedzielę dla rodzin. W ostatnią niedzielę miesiąca zaczynaliśmy wspólną mszą świętą, formacją dla małżonków osobno, prowadzone zajęcia dla dzieci i zakończone wspólnym obiadem. Przepiękna inicjatywa, w pewnej mierze kontynuacja warsztatów Kana, ale nie tylko, bo to jest inicjatywa zupełnie otwarta. Każde małżeństwo, każda rodzina z Torunia, spoza Torunia, mamy przyjaciół z Kowalewa Pomorskiego, którzy są z nami, po prostu może przyjechać, żeby tą niedzielę spędzić, formując jako małżeństwo, jako rodzina. Dlatego też organizacja warsztatów Kana jest dla nas takim szczególnym, bardzo bliskim nam profilem ewangelizacji rodzin właśnie.
Mm-hmm. Dzięki. A jak te warsztaty teraz robicie? Bo się chyba nie da spotykać.
No teraz nie robimy. Teraz nie robimy. Mm-hmm. Tęsknimy, ale z założonymi rękami siedzieć nie będziemy, tak stwierdziliśmy. I właśnie koordynatorzy i w ogóle grupa inicjatywna stwierdzili, że robimy i że właśnie jutro mamy warsztaty zupełnie inne i to będzie najlepszy moment, żeby na nie zaprosić, ponieważ jeszcze do jutra, do godziny 12, czyli do południa, można się zgłaszać, wysyłając maila na torun@przymierzemilosierdzia.pl. Można się zgłaszać, można też znaleźć nas na Facebooku Przymierze Miłosierdzia w Toruniu. I mamy takie wydarzenie, nazwaliśmy je Bóg skałą mojego ocalenia, warsztaty na czas burzy duchowej. Są to warsztaty 4-godzinne, są jutro od godziny 16 do 20 i właśnie próbujemy przełożyć na formę online, formę właśnie bardziej warsztatową niż konferencyjno-odbiorczą. Mm-hmm. To ma być taki moment jakiegoś antidotum, jakiegoś takiego miejsca wsparcia, też duchowego, też wspólnotowego dla każdego, kto z powodu różnych sytuacji, które mają miejsce, czy epidemicznej sytuacji, czy różnych takich burz naprawdę, czy duchowych, czy ideologicznych, czy po prostu takiego burzenia wspólnoty między nami, choćby z powodu izolacji. Wiemy, że bardzo dużo osób bardzo ciężko to przeżywa, że nasilają się jakieś takie momenty osamotnienia, czy depresyjne, czy różne rzeczy się gdzieś tam wyzwalają i trzeba się skonfrontować ze sobą na nowo. I my sami nie wiemy, jak to będzie, kto z czym przyjdzie, ale damy się prowadzić Duchowi Świętemu, bardzo się modlimy w tej intencji. I chociaż jest tuż przed warsztatami, to serdecznie zapraszamy. Jeżeli będzie nas za dużo, zrobimy drugą edycję. Czemu nie?
Czasami taki last minute jest też dobrym, dobrym krokiem.
Nie ma co odwlekać decyzji, decyzja jest na teraz.
I to nie tylko Torun jest zaproszony, tak? Czy tylko
nie,
jak to?
Online? Nie,
online dokładnie. Tutaj jesteśmy zamknięci, ale i otwarci.
Tak, ja właśnie teraz sobie przypomniałam, że to też kierujemy się głównie do młodych, że gdzieś tam wiek 16-36, czy no wiadomo, że jeżeli rozstrzał wiekowy byłby większy, może trudno byłoby poczuć jakąś taką wspólnotę pewnych potrzeb czy pragnień, a możemy też nie móc odpowiedzieć na pewne potrzeby osób starszych niż my, na przykład, którzy jesteśmy członkami, organizatorami tych warsztatów.
Dokładnie. Tak jak u nas też, jak mamy piątkowe audycje, to też tak mniej więcej 16, 35, 6 prosimy, żeby dzwonili młodzi ludzie w takim przedziale wiekowym, a starszych, żeby udostępnili te linie młodym. Będziemy jeszcze, przypomnimy przed końcem audycji te wasze namiary i też zaproszenie na te warsztaty. Dzięki Agnieszko za to wprowadzenie. Powiedzcie teraz, drodzy, no jak wygląda to wasze posługiwanie, tak jak przed piosenką obiecaliśmy, bo najważniejsze, chyba najbardziej takie przemawiające do serca są zawsze konkrety. Wychodzicie, by ewangelizować w różne środowiska, czasem chętnie przyjmują, chłoną jak gąbka, czasem jest to odrzucenie, ale też no, nie idzie się do tłumu, ale do każdego konkretnego człowieka. Więc o takie doświadczenia chciałbym was zapytać. Może księdza Łukasza na początek, bo to jest coś innego, coś poza głoszeniem homilii, poza katechezą w szkole, poza takim typowym duszpasterstwem. Księże Łukaszu, jak ksiądz te posługi przeżywa?
No to jest to bardzo, bardzo głębokie doświadczenie. Tak sobie pomyślałem, że przy tej okazji, jeśli mowa o konkretach pewnych ulicznych, też chciałem się podzielić takim swoim świadectwem przy okazji tej pracy na ulicy, właściwie jej początków, bo ze mną było tak, że kiedy byłem takim zupełnie młodym chłopakiem, to miałem jakąś taką wrażliwość w stosunku do tych osób wykluczonych, w stosunku szczególnie do bezdomnych, ale jednocześnie bardzo mocno się ich krępowałem, no i też to, co mi przeszkadzało, to były też te walory takie, a może nie walory, tylko te negatywy estetyczne, nie? Że to są osoby, które często są bardzo brudne i śmierdzące i tak dalej. I to na mnie kiedyś naprawdę robiło wrażenie. I kiedy byłem diakonem formującym się w toruńskim seminarium, miałem takie wydarzenie, którym chciałem się tutaj podzielić na antenie. Być może ktoś się w tym jakoś też odnajdzie. Jechałem pewnego dnia autobusem miejskim z seminarium do rodzinnego domu, dlatego że ja pochodzę z Torunia. I na pewnym etapie tej drogi najpierw weszła młodzież. Zachowywała się bardzo głośno, dość wulgarnie, słuchali głośno muzyki i zacząłem się w ciszy tak za nich modlić. Przy okazji dość faryzyjsko, dlatego że modliłem się z tej perspektywy kogoś lepszego, kogoś wspanialszego, ważniejszego i tak dalej. I modliłem się o nawrócenie tych młodych ludzi. I na jednym z kolejnych przystanków wszedł człowiek bezdomny. No, pijany jak bela, on się po prostu chwiał totalnie na nogach, a przede wszystkim mocno, mocno śmierdział. Jak on tak śmierdział, to w mojej głowie powstała kolejna modlitwa. Tak sobie myślałem, Boże, żeby ten człowiek nie usiadł koło mnie. I w pewnym momencie ten autobus jakoś gwałtowniej przyhamował czy zakręcił i ten człowiek, który ledwo się na nogach trzymał, no po prostu się przewrócił i nie mógł się podnieść. No był to widok bardzo taki deprymujący oczywiście dla tego człowieka, bardzo upokarzający. I coś we mnie wołało, żeby temu człowiekowi oczywiście pomóc, żeby go podnieść, żeby go jakoś tam otrzepać, ogarnąć. A druga część mnie bała się, brzydziła się i cały czas walczyłem ze sobą i właściwie nie zrobiłem nic, oprócz jakichś tych tam rozważań wewnętrznych. A właśnie ta młodzież, którą przed chwilą, za którą tak, no właśnie faryzejsko dość się modliłem, no to oni byli tymi, którzy ku mojemu zdziwieniu, zszokowaniu, oni wyłączyli tę swoją głośną muzykę, oni stali, podnieśli tego człowieka, otrzepali go, doprowadzili go jakoś do porządku i tak dalej. Ja to patrzyłem na to jako diakon kościoła. I jeden z kolejnych przystanków to był już mój przystanek docelowy. Zanim poszedłem dalszą drogę do domu, to ja usiadłem pod wiatą i zacząłem po prostu płakać. No płakałem wtedy jak bubr, bo uświadomiłem sobie jedną rzecz, że Pan Bóg mnie ustanowił diakonem do posługiwania w całym kościele, a ja nie byłem w stanie udzielić jakiejś jednej bardzo prostej, wręcz banalnej pomocy tylko jednemu członkowi tego kościoła. I zacząłem prosić Boga, wręcz błagać. Całą drogę do domu bardzo gorąco się modliłem modlitwą różańcową i prosiłem, żeby Pan Bóg coś ze mną zrobił. Mówię, Panie Boże, Ty wiesz, że ja pewnych rzeczy nie potrafię sobie zmienić, pewnych rzeczy się boję, pewnych rzeczy się brzydzę. Mówię, będziesz miał takiego diakona, jakiego sobie sam zrobisz, bo ja mam te pewne swoje ograniczenia i nie widzę perspektywy. I pewną taką odpowiedzią na właśnie tę modlitwę było poznanie przeze mnie wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Kolega, ksiądz, kolega diakon wtedy mówił mi o takiej wspólnocie, że jest w Szczecinie taka wspólnota, która zajmuje się ewangelizacją osób bezdomnych. No i wtedy podjęliśmy taką decyzję, że piszemy do nich maila i czy chcą nas, czy nie. My się wpraszamy po prostu do nich w pewne ferie zimowe. Napisaliśmy maila, że do nich przyjeżdżamy. Mają nam załatwić tam jedzenie, spanie i tak dalej. I my po prostu u nich kilka dni będziemy. Bardzo bezczelna prośba, bardzo odważna, ale zaskutkowała. Przyjęli nas i Pan Bóg rzucił nas bardzo szybko na głęboką wodę, bo właściwie już drugiego dnia miała być ewangelizacja bezdomnych. To była wtedy pierwsza taka moja ewangelizacja uliczna. Ja się wtedy właściwie dopiero uczułem. To, co pamiętam, mnie mocno uderzyło, to że wspólnota dzieliła się na takie mniejsze grupki, że jednak, żeby nie przytłaczać drugiej osobie takiego człowieka bezdomnego ilością ludzi, którzy będą nad nim stali, no to część oddalała się i po prostu omadlała sytuację z daleka, a druga część podchodziła i prowadziła dialog. I ja pamiętam, że Pan Bóg, no właśnie, odpowiedział na te moje prośby, na te moje wołania, dlatego że ja w pewnym momencie wspólnej modlitwy z tym człowiekiem bezdomnym poczułem takie mocne, mocne, silne pragnienie, żeby tego człowieka po prostu przytulić, takim jakim on tam był, takim śmierdzącym, takim brudnym, żeby się w niego wtulić. I wtedy, w tym momencie, wiele rzeczy we mnie pękło, wiele rzeczy zostało we mnie uzdrowionych i tak dalej. I będąc tam na ulicy, stwierdziłem, że to jest też coś, co chciałbym w życiu kontynuować, żeby to też było takie moje powołanie w powołaniu. Że no właśnie, więc wtedy się jakby przyglądałem w Szczecinie, jak wspólnota szczecińska sobie radzi z tą ewangelizacją, jakie oni mają pomysły na to podchodzenie do tych osób. I kiedy tylko zostałem kapłanem, kiedy trafiłem do Torunia, to zaczęły się takie pierwsze przygotowania, żeby takie dzieło też powstało na naszym gruncie.
Dzięki wielkie, księże. Przemku, jakie doświadczenie najbardziej jedno? Może nie damy rady więcej, na razie przynajmniej, ale takie najmocniejsze, nie wiem, takie, które najbardziej w sercu twoim siedzi.
Rany, to ciężko powiedzieć.
Mogę wybrać numer od 1 do 10 na przykład, jeśli będzie łatwiej.
Ogólnie ja z tego powodu, że gdzieś mam w przeszłości konflikt z prawem i odsiadkę w więzieniu, najbardziej to moje serce gdzieś tam chyba najsilniej bije właśnie z myślą o więzieniu i osadzonych, więc chciałbym przytoczyć taką jedną sytuację właśnie z więzienia, gdzie też właśnie z ramienia Przymierza Miłosierdzia posługiwałem w kursie Alfa. Też jest to kurs na kerygmacie oparty, kerygmatyczny kurs, w ramach którego ludzie poznają Pana Boga coraz bardziej z każdego spotkania na kolejne. Przychodził młody chłopak, 21-letni, który przez kilka pierwszych spotkań on powtarzał, że on przychodzi, bo lubi z nami przebywać, ale tak na dobrą sprawę on nic z tego nie rozumie, co my do niego mówimy, on nic nie czuje i w ogóle. I po modlitwie o wylanie Ducha Świętego, która była tydzień wcześniej, na kolejnym spotkaniu, siedzieliśmy tak jakby w grupce z tymi osadzonymi, którzy tak jakby do naszej grupki przynależeli. I rozmawialiśmy o tym, co się zadziało w zeszłym tygodniu, czyli czy poczuli coś, działanie Ducha Świętego w jakiś sposób, czy coś się zmieniło od tego czasu, czy w ogóle coś się zmieniło, czują działanie Pana Boga jakieś w swoim życiu. Ten chłopak mówi, no że on nic nie czuje. Chociaż mówi, no od jakiegoś czasu widzi, że trochę się poprawiły relacje z rodziną, gdzie był mega pokłócony z dziewczyną, z którą miał dziecko, z tym dzieckiem nie miał żadnego kontaktu praktycznie z rodziną, to też wszyscy opowiadali, że jak kłóci, to słychać go po prostu na całym oddziale w zakładzie karnym. I mówi, że teraz się trochę pozmieniało, że codziennie rozmawia z dzieckiem, że z tą rodziną też te relacje są dużo lepsze, że nawet strażników, z których się naśmiewał, wyzywał ich i w ogóle, ze strażnikami zaczął jakoś dobrze żyć. I mówi, że w ogóle jest taki spokojniejszy i mówię, słuchaj, ale od kiedy to tak zauważyłeś te zmiany? A on mówi, no nie wiem w sumie, od kilku tygodni. A mówię, mniej więcej tak jak przychodzimy tutaj do was i opowiadamy wam o Panu Bogu, tak jak pokazujemy go wam. A on mówi, no może tak. A mówię, aha, no mówię, słuchaj, a czy myślisz, że to Pan Bóg cię tak przemienia? On mówi, tak patrzy na mnie. Mówi, nie, na pewno nie. Więc ja długo nie myśląc mówię, to powiedz mi, czy jest coś innego, co mogło sprawić, że tak się zmieniłeś? On tak spojrzał na mnie i mówi, no właśnie nie. I to było wszystko, po prostu to mnie rozbiło. Aż mi się łezki wtedy zakręciły, bo ewidentnie Pan Bóg działał, chociaż on tego nie dopuszczał do siebie, więc w końcu drogą eliminacji tak jakby zrozumiał, że to Pan Bóg. I to było coś niesamowitego. On po prostu, no było widać tą zmianę, taką przemianę w tym chłopaku. Jeżeli mogę jeszcze dwie, trzy minuty, to chciałbym też o takim ewangelizowaniu nie tylko wśród właśnie takich ludzi wykluczonych, ale też mojej przyjaciółce z pracy powiedzieć, bo ona też była gdzieś daleko od Pana Boga, daleko właśnie żyła w jakimś takim związku dosyć toksycznym, a ja jej zawsze, nie wiem, jak wracałem z jakichś, czy z warsztaty jakieś, czy wychodziliśmy do bezdomnych, czy jeździłem właśnie do więzienia, zawsze jej opowiadałem o tym wszystkim. Opowiadałem, jakie Pan Bóg cuda czyni, opowiadałem też o moim życiu, jakich cudów dokonał, uzdrawiając mnie z uzależnień wszystkich, w których tkwiłem, bo no nie ukrywajmy, kiedyś byłem zniewolony bardzo mocno i to były narkotyki, alkohol, seks, wszystko, co tam mogło być. I Pan Bóg w jednym momencie, kiedy powiedziałem, Panie Boże, moje życie należy do Ciebie, zabrał praktycznie wszystko. Tak jakby wypalił mnie od środka, po prostu po tych słowach od serca, takie gorąco rozeszło się po całym ciele i rozpłakałem się. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się stało, ale później zrozumiałem, że to był dotyk Pana Boga, który wszystkie poranienia, takie najgorsze, wszystkie te zniewolenia po prostu łańcuchy zerwał. To też jej oczywiście opowiadałem i co tydzień praktycznie się widzieliśmy, czasami dwa razy w tygodniu i zawsze jej coś opowiadałem. Ona któregoś razu zaczęła dopytywać o sakrament pokuty i pojednania, o to, że właśnie skoro ona żyje w takim związku, czy ona może przystąpić do tego sakramentu. Oni mieszkali tak jakby w dwóch różnych częściach Polski, więc tam spotykali się dosyć rzadko. Więc mówię, słuchaj, no jak najbardziej, jeżeli chcesz się pojednać z Panem Bogiem, no to zawsze jest taka możliwość. Więc skorzystała z tego sakramentu, ale gdzieś długo to nie trwało. Znowu tak jakby weszła z powrotem w ten grzech tak jakby. I troszkę tam zawirowań było. Więc ja po pierwsze, oczywiście gdzieś tam zaangażowany też w kurs alfa, ciągnąłem ją na kurs alfa, a później na warsztaty RUA dla dorosłych. Ponieważ no to moja przyjaciółka ma ponad 40 i to były pierwsze RUA organizowane w Toruniu. Więc ona też skorzystała z tego zaproszenia i tak jakby po tych dwóch, i po alfa, i po RUA, Pan Bóg po prostu uderzył bardzo silnie. Ona się otworzyła po prostu na działanie. Przyjęła wszystkie łaski, które Pan Bóg dla niej miał. I skończyła. Zerwała z tym facetem, zakończyła ten związek toksyczny. I tak nie wiedziała, co dalej, ale ufała w pełni Panu Bogu. Zaczęła regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, w ogóle korzystać z sakramentów. Pan Bóg po prostu tak ją poprowadził, że w tym momencie, w grudniu 2019 roku, byłem świadkiem na jej ślubie. W grudniu 2020 roku urodziła przecudownego synka. Także teraz niebawem będziemy z moją żoną rodzicami chrzestnymi Szymona. I to pokazało właśnie takie namacalne cuda, jak Pan Bóg zmienia życie, kiedy my rzeczywiście Mu zaufamy, kiedy oddamy się. Z drugiej strony też nie chcę sobie tych, nie wiem, jakichś zasług przypisywać, bo to jest wszystko Pana Boga zasługa. Działanie Jego w naszym życiu, przez nas działanie. Chwała Mu za to.
Dokładnie. Dzięki, Przemek, czyli sami się przemieniamy, ale też stajemy się przez to narzędziami i przemieniamy innych. W 10:30 już, czyli 22:30, za chwilkę wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z Przymierza Miłosierdzia. Coś sobie zagramy za chwilkę. Dzięki, że też piszecie na Facebooku i SMS-y. Jakie słowa mogą zmienić życie? Estera napisała: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest oczywiście z listu do Filipian fragment. Dzięki, Estero, pozdrawiamy cię serdecznie. Jola napisała tak: słowa Pana Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dzięki. Kolejne wpisy, kolejne wasze komentarze później, w kolejnej części naszej audycji. SMS-y na numer 536 600 500 536 600 500. No i można do nas zadzwonić, podam numery telefonów, dwa podam dla północy, południa, żeby nie obciążać jednej linii. I tak, 56 to kierunkowy do Torunia oczywiście, 655 23 55 i drugi numer podobny, 56 655 23 56. Tak jak już mówiliśmy, młodych zapraszamy, czyli 15, 16, 35 mniej więcej, na takie osoby czekamy. A teraz Maranata, utwór w Puffbeats razem z Tałem, z raperem Tał. Pozdrawiamy Piotra bardzo serdecznie, też niedawno gościł na naszej antenie.
Maranata. Odpocznij. Słowa klucze. Miliardy ziaren. Bez gry. Czuję. Maranata. Wsłuchuję się w głos mego serca. Chcę rozpoznać takiego ten. Niezbadana jest jego głębia. Nie dociera tam tylko dźwięk. Kiedy gleba wokół zbierzchnięta, w głębi serca błagam o deszcz. kiedy spadnie z nieba ulewa i wypłuże ze mnie tę śmierć. Ludzka dusza to bezdenna studnia, zanurzam się znów w jej czeluściach. Jak odszukać wejścia do źródła, zapuszczam się w głąb, by szukać jej ujścia. Wsłuchuję się w głos, który szepce, chcę zrozumieć go jak najlepiej. Podpowiada, bym płynął głębiej i rozpala serce, bym widział, gdzie jestem. Płonę, moje dłonie są złączone, wznoszę pod nieboskłonem prośbę. Wieczny Kreatorze, Ojcze, ile my wiemy o Tobie, powiedz. A może nic, oprócz tego, że wszechmożesz. Mam wolną wolę, która pozwala mi odejść lub podejść bliżej, co wybiorę. Świat jest zbyt płytki, Boże, brodzę w nim. Ja utonę w Tobie, aby żyć. Wsłuchuję się w głos mego serca, chcę rozpoznać takiego ten. Niezbadana jest jego głębia, nie dociera tam tylko dźwięk. Kiedy chleba boku zwierzchnięta, w głębi serca błagam o deszcz. Kiedy spadnie z nieba ulewa i wypłuże ze mnie tę śmierć. Zrozumiałem, że nie jestem tylko ciałem, ale mieszkam w nim i otrzymałem nad nim władzę. Kiedy patrzę tak na siebie, dobry panie, myślę, że to zbyt genialny ten wynalazek. Poruszam każdym palcem obszytym skórą, odczuwam w każdym czasie kontakt z teksturą. A kiedy patrzę na świat, rozumiem, że nie robię tego sam, co za dar. A we mnie milion procesów zachodzi, odbywają się bez mojej woli. Krew krąży, serce pulsuje, ciało kontroluje moją każdą komórkę. Wdech, wydech, tyle tajemnic. Wiem, żyję, nie jestem ślepy. Ty jesteś duchem, ja duchem w ciele i funkcjonuję, by poznać Ciebie. Wsłuchuję się w głos mego serca, chcę rozpoznać takiego ten. Niezbadana jest jego głębia, nie dociera tam tylko dźwięk. Kiedy chleba boku zwierzchnięta, w głębi serca błagam o deszcz. Kiedy spadnie z nieba ulewa i wypłucze ze mnie tę śmierć. Dzięki Tobie, Ojcze, mogę to pojąć. Ty wyposażyłeś mnie w świadomość. Ludzki umysł to niezbadane terytorium. Zatrzymaliśmy się w przedsionku. Co jest w środku, nikt nie wie. Nawet Ty rozetną mnie skalpelem. Pozwalasz nam myśleć i myśleć. Zapytam, czemu tak niewielu się domyśla. A teraz pozwól mi żyć, pozwól mi iść tam, gdzie czeka na mnie krzyż. Tyle dni rozpalałeś we mnie ten ogień. Duch, ciało, umysł, człowiek. Wielbię Cię w tej mojej prostocie i proszę pokornie, byś wybaczył nam zbrodnie. Proszę pozwól mi trwać, cierpić swój świat na brak siebie. Adonai Maranata.
Maranata.
Sześć minut po 22:00 wracamy do czasu wzrastania. Sypnęło trochę SMS-ami, dzięki za to, że piszecie o słowach, które mogą zmienić życie. Klara napisała tak, fragment psalmu 34. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą, uwielbiajcie ze mną Pana. Dzięki, Klaro, pozdrawiamy Cię serdecznie. Ktoś napisał: Szczęść Boże, proszę Was bardzo o modlitwę w intencji Dawida, o wiarę, zdrowie, dary Ducha Świętego. Pomodlimy się, oczywiście. Adam napisał tak: przepraszam, wybaczam, kocham, dziękuję, uwielbiam, proszę. Pozdrawiamy Cię Adamie, dzięki za te słowa. Marcin napisał jedno słowo, pragnę, jako słowo, które może zmienić życie. Marcin, ale inny, napisał tak, słowa, które mi pomagają w życiu chrześcijańskim, to między innymi kochaj pomimo. Dalej, zło dobrem zwyciężaj, przede wszystkim w sobie. Postępuj przeciwnie do złego. A codzienny rachunek sumienia w tym jest bardzo pomocny. Z pozdrowieniami Marcin, proszę o modlitwę w trudnej sytuacji życiowej. Będziemy też się, Marcinie, modlić. Czekamy na SMS-y, czekamy na wpisy na Facebooku. Jakie słowa mogą zmienić życie? Nasi goście z Przymierza Miłosierdzia mówią o swoim doświadczeniu ewangelizacji. Rafael, ty masz takie doświadczenie i polskie, i brazylijskie, i nie wiem, może jeszcze jakieś inne, ale opowiedz o tych swoich doświadczeniach ewangelizacyjnych. Jak to
dobrze
jest?
Dobrze, chciał opowiedzieć, ksiądz powiedział ostatnio, żeby wybrać najlepsze, nie? Ja opowiem takie najmocniejsze doświadczenie miłosierdzia, które miałem. To było z takiej misji ewangelizacyjnej, gdzie my misjonarze raz w roku wychodzimy na ulicę i w taki sposób autostopy się mówi, tak? Mhm. Czyli właśnie po prostu w autostradzie prosimy o podwózka i ten, gdzie kierowca jedzie, my też jedziemy z nim. I tam wysiadamy, ewangelizujemy w tym miejscowości, gdzie później następnego dnia jedziemy dalej. I właśnie trafiłem do takiego miasta, nie takie duże miasto, gdzie przedstawiliśmy proboszczowi, powiedzieliśmy, że jesteśmy misjonarzami z Kościoła katolickiego, że chcemy ewangelizować w terenie jego parafii. On bardzo serdecznie nas przyjął, oferował nam kolację i po kolacji, już było późno, właśnie wychodziliśmy na ulicę, bo chcieliśmy się spotkać właśnie z tymi ludźmi, którzy o 24, o 1 w nocy, jak wracają z różne imprezy, właśnie często można ich spotkać, młodzież na ulicy, które jeszcze piją i tak dalej. I chodziliśmy w takim regionie, gdzie jeden chłopak, on miał około 26 lat, zauważył, że jakiś obcych ludzi chodzą po jego terenie, które on nie zna. I on był jakimś panem tego regionu. I tam też była prostytucja. On też prostytuował się. Ale on jakby zatrudnił te kobiety, tych ludzi, nie? I on był młody, miał 25-26 lat i już był takim szefem. I kiedy nas widział, przyszedł pytać, kim jesteśmy. I powiedział, że jesteśmy misjonarzami, że chcemy spotkać ludzi, którzy wierzymy, że Jezus chce spotkać. Kiedy to mu powiedziałem, on tak w szoku, tak patrzył na mnie, powiedział, co ty gadasz? No tak, mam na imię Rafael, tutaj jest, przedstawiło też inne misjonarze. I on, ja też byłem w szoku wtedy, bo on wtedy zaczął płakać. On zaczął płakać, mnie przytulał i na moje ramiona zaczął płakać. On jest jakby większy ode mnie, bardzo silny chłopak. I zaczął płakać na moich ramionach, a ja już nie wiedziałem, co robić, nie? I on zaczął płakać, bo on powiedział tak. Rafael, ja 8 lat czekałem na ten moment. Ja powiedziałem, że no, i Bóg Ojciec też czekał na ten moment, nie? Się przytulaliśmy. Jak on już wrócił do siebie, przestał płakać, rozmawialiśmy. I się spotkaliśmy następnego dnia, rano, żebyśmy rozmawiali, nie? I później on tłumaczył, że on był ministrantem kiedy był małe dziecko. Przestał chodzić do kościoła. Później zaczął właśnie chodzić na różne imprezy, zaczął brać narkotyki. I tak jego życie zupełnie w jednym kierunku się potoczył, że się stał właśnie taką osobą, nie? To było bardzo mocne doświadczenie dla mnie, też dla niego. I na następny dzień my poszliśmy razem na mszy. I co jest ciekawe w tym wszystko, bo jeszcze nie koniec, on był bardzo szczęśliwy i powiedział tak, dziś jest wielki dzień, bo wróciłem do kościoła po tylu latach, się tęskniłem, ale się wstydziłem wrócić do kościoła. Było mi głupio po tym wszystkim, co ja robiłem. I chciałem was zaprosić na kolację. Chcę z wami jeść pizzę. Ja dzisiaj stawiam, zapraszam wszystkich. No i poszliśmy do tej pizzerii. Kiedy siedzieliśmy w tej pizzerii, on powiedział, że jest jakiś narkoman w tym mieście, który szuka go. Bo on kupił ten od niego narkotyki, ale nie płacił. A my byliśmy znowu w szoku. Mówimy, Boże, jeżeli ten narkoman teraz się pojawia, bo szuka tego faceta, żeby teraz wymagać od niego kasy czy czegokolwiek. I się okazało, że ten narkoman się pojawił w tej pizzerii. A ten chłopak się nazywał Leandro, nam powiedział, właśnie to jest ten narkoman, nie? A my wstaliśmy, poszliśmy do niego, zanim on go widział i rozmawialiśmy z nim. Też powiedzieliśmy, że jesteśmy misjonarzami, że tak jesteśmy w trakcie misji, że wierzymy, że chcemy spotkać ludzi, które sam Jezus chce spotkać, nie? Rozmawialiśmy z nim, oferowaliśmy naszą modlitwę, on też przeżywał trudny czas, miał różne problemy w rodzinie i przyjął naszą modlitwę przed pizzerią. Się modliliśmy nad nim, tam na ulicy, on zaczął płakać też, nie? I mówiliśmy, że jesteśmy z Leandro, osoba, która on szuka, ale że zapraszamy na pizzę. I słuchajcie, ten narkoman siedział z nami na tej pizzerii razem z tym panem tej dzielnicy od prostytutek. Przebaczył go. Siedzieliśmy razem i jeszcze do tego się okazało, że dziewczyna tego faceta, ona właśnie była prostytutką i ona też przyszła na tej pizzę później razem z przyjaciółkami, które też byli prostytutkami. I w pewnym momencie musieliśmy kupić więcej pizzy. I do tego jeszcze dwóch bezdomnych, które i znał tych ludzi z ulicy, prosili o kawałek pizzy, bo byli głodni. A my stawiliśmy następny stół, nie? I kupiliśmy jeszcze więcej pizzy, a ci bezdomni siedzieli z nami. I w pewnym momencie to było tak. Było nas cztery misjonarzy. Ten chłopak, który był tym szefem prostytutek, cztery prostytutek, jeden narkoman i dwóch bezdomnych. Siedzieliśmy przy stole, jedliśmy pizzę, rozmawialiśmy, się śmialiśmy. I najlepiej z tego wszystkiego to było zobaczyć ludzi z tej miejscowości, którzy znają tych, co tam siedzą, wiedzą, że jeden jest narkoman, a tamci są prostytutkami, a ten tutaj bezdomni, a siedzą razem. Dodatkowo innych czterech ludzi, którzy oni nie znali, nie widzieli. W pewnym momencie ja patrzyłem na ten scenariusz, od razu mi przypomniało Ewangelię, gdzie Jezus opowiada przypowieść. Idźcie na ulicę i zaproście tych, którzy są, teraz na mnie przychodzi polskie słowo, ale wiecie, o co chodzi, nie? I właśnie siedzieliśmy przy tym stole i dla mnie to było piękne doświadczenie miłosierdzia Bożego, że Bóg właśnie przyjmuje tych, którzy są daleko, którzy się czują najgorsi i właśnie tak jak Jezus powiedział, że oni uprzedzają nas Królestwem Bożym. Nie? W pewnym momencie pośród nich ja się czułem największy grzesznik tam z powodu ich otwartości, z powodu ich otwartości na Słowo Boże, na pragnienie i zmianę życia. Ale często ci ludzie żyją w takich ciężkich warunkach, sytuacjach życiowych, trudnych, patologicznych, że często nie mają siły, często właśnie potrzebują pomocy, sami nie dadzą rady. Nie? Ale dla mnie to było bardzo, bardzo piękne doświadczenie. Miłosierdzia Bożego.
Rafael, a czy ty się nie bałeś na początku powiedzieć temu szefowi wszystkich, no tego, co mu powiedziałeś? jak stanąłeś przed nim takim, mówisz, że trochę większy od ciebie był na pewno, a ty mówisz, no jestem misjonarzem, przychodzę w imię Pana Jezusa.
Tak, trochę moje nogi, jak to powiedzieć, też drżały, kiedy, ale najbardziej się bały, kiedy musiałem iść do tego narkomana, bo właśnie ten narkoman szukał tego faceta, żeby prosić o kasę, nie? Bo był mu winny narkotyki.
Czyli porachunki jakieś mogły być.
Tak. I, ale z drugiej strony, on też był bardzo zranionym człowiekiem. Miał różne trudne cierpienia i przeżycie przeżywał na ten moment. I on się otwierał przed nami. Też tak naprawdę chciał powiedzieć o sobie. I byliśmy na ulicy, nie? Przed tą pizzerią rozmawialiśmy. On przyjął naszą modlitwę, zaczął płakać tam. Był bardzo taki w ciężkiej sytuacji też. I dlatego też przyjął nasze zaproszenie i siedział obok tego, który właśnie chciał coś zrobić, nie? Bo po prostu się przyznał wobec nas, który też ma problem, też potrzebuje pomocy. Tak naprawdę by nie chciał to robić. W pewnym momencie ludzie, to jest ten syn marnotrawny, który zdaje sobie sprawę w pewnym momencie tego, co robi, nie? I w tym momencie, kiedy on powiedział, dobrze, zjem z wami pizzę, to wtedy ulga przyszła, że wszystko jest okej, nie? Ale się bałem bardzo.
Mm-hmm. Super, dzięki, chwała Panu Bogu. Dzięki, Rafael. Czyli taka żywa Ewangelia. Zobaczcie, jak się to dzieje na naszych oczach. Wystarczy, to nie tak łatwo powiedzieć, wystarczy, ale w imię Pana Boga to wszystko robić, jakoś iść i chyba ten strach mija. Jak jest w przypadku dziewczyn, Agnieszko? Mija strach?
Bardzo często tego strachu nie ma. Ja anegdotycznie w ogóle powiem, że tak jak z Łukaszem, z moim mężem, chcieliśmy pojechać do Brazylii, pojechaliśmy, to podejrzewam, że każdy, kto pojechał kiedykolwiek na jakikolwiek wolontariat, zawsze słyszy, ja tutaj do wszystkich słuchaczy, którzy mają takie doświadczenie, jestem pewna, że mi przytakną, ale ty tu jesteś odważny, nie? A my wtedy patrzyliśmy na siebie, ostatnie słowo, które byśmy sobie pomyśleli, odważny. Są takie momenty, kiedy po prostu robi się coś i nie myśli się w kategoriach odwagi, bo ja wtedy zawsze pytam kogoś, kto na przykład założył własną firmę, czy uważasz, że jesteś odważny, bo założyłeś własną firmę. No ja uważam, że taki ktoś jest szalenie odważny, ale najczęściej słyszę odpowiedź, no nie. Ja mówię, no to mnie rozumiesz. Więc to nie jest kwestia odwagi. Czasami to jest kwestia przełamania jakiegoś takiego wstydu, bo wyjście na ulicę bardzo często, szczególnie pierwszy raz, łączy się z czymś takim, ale jak ja mam podejść? Wyjście, bez względu na to, czy do bezdomnych, czy po prostu na ewangelizację uliczną, gdzie trzeba podejść do kogoś, że po prostu podejść, być kimś z zewnątrz, kto podejdzie, zacznie rozmowę i jak ja będę odebrana. I to jest kwestia przełamania pewnego takiego wstydu, takiego poczucia, że zaraz zostanę osądzony, nie wiadomo co, tylko trzeba się przestawić, że ja idę, bo ktoś, Pan Bóg konkretnie, chce temu człowiekowi powiedzieć coś, co być może nie miałby okazji, gdybym ja w tej chwili nie podszedł, że nie chodzi o to, czy ktoś mnie osądzi, mnie nie osądzi. Ja w ogóle mam teraz, to jest straszne, mam tysiące takich myśli, takich historii w głowie, które mogłabym chcieć opowiedzieć, ale chyba zainspirowana opowieścią księdza Łukasza opowiem o jednej, która mi się zdarzyła w Polsce i chciałabym opowiedzieć też jedną, która nam się zdarzyła w Brazylii. Bardzo krótko. Pierwsza ja może nie miałam nigdy problemu z bezdomnymi jako bezdomnymi. Po prostu wiedziałam, że są. Chyba nigdy nie myślałam o tym, że jakoś szczególnie mogłabym do nich podchodzić i tak dalej. Ale od dziecka miałam straszny problem z osobami nietrzeźwymi, czy pod wpływem jakichś substancji, które nietrzeźwymi, czy pod wpływem narkotyków, które nie są sobą. Ja potrafiłam przechodzić na drugą stronę ulicy albo prosić mamę, żebyśmy przeszły na drugą stronę ulicy, bo ktoś szedł naprzeciwko nas chwiejnym krokiem. Bardzo się niepewnie czuję, jak ktoś na jakiejś, nie wiem, czy imprezie rodzinnej, czy coś, zaczyna, powiedzmy, podśpiewywać i wiem, że gdyby nie pił, to by tego nie zrobił, na przykład. I zostawmy mnie. W każdym razie był przepiękny dzień, letni dzień w Toruniu, między Łukiem Cezara a przejściem głównym na Placu Rapackiego. Kto z Torunia, ten wie, to jest ścisłe centrum miasta, bardzo dużo ludzi tamtędy przechodzi. Koło gmachu Collegium Maximum. I ja sobie szłam od Starówki do przejścia dla pieszych i w pewnym momencie zobaczyłam naprzeciwko siebie człowieka, który wyglądał trochę jak bezdomny i on się tak zaczął zataczać, ale tak dziwnie, że on był schylony i tak lekko go niosło na bok, ale on nie wyglądał jakby był nietrzeźwy. On bardziej wyglądał tak, że ja pomyślałam, matko, ten człowiek ma chyba zawał serca, co mu się dzieje, albo że dostał jakiegoś urazu. I ja zaczęłam biec w jego kierunku, chwyciłam go za ramiona, po prostu to był odruch. Chwyciłam go, zaczęłam do niego mówić, posadziłam go na krawężniku. Jak byłam już tak bardzo blisko niego, dopiero wtedy poczułam cały taki odór alkoholowy, że zorientowałam się, że to chyba jest jednak alkoholowe. I on zaczął mówić, że nie, że wszystko w porządku, jego tam zamroczyło czy coś tam, że jeszcze był świadomy swojego stanu. Ale stało się coś niesamowitego, co mi się, do tej pory mi się wydawało, że to się, wiecie, innym zdarza, że to jest aż takie bardzo kazaniowe, nie wiem, rekolekcyjne. Jego trzymałam cały czas, żeby on mi się nie przewrócił. Ja straciłam z widoku cały świat. Ja zapomniałam, że tamtędy przechodzą być może inni ludzie, że cokolwiek. Chociaż ucieszyłam się, bo w pewnym momencie ktoś podszedł do mnie, jakaś pani, i powiedziała, czy pani potrzebuje pomocy, czy coś się stało, czy ja mam wezwać pomoc. Więc pomyślałam sobie, ludzie są dobrzy. I ja powiedziałam, że nie, że chyba, że wszystko jest w porządku, że my już sobie teraz rozmawiamy, że to nie jest chyba nic niebezpiecznego, ale że bardzo jej dziękuję. Później się okazało, że ktoś jeszcze widział tą sytuację i odszedł zbudowany. I to jest wielkość Pana Boga, ale ja nie miałam wtedy tej świadomości w ogóle. Natomiast co się stało? On spojrzał na mnie i tak jak Przemek mówił gdzieś tam na wizji o tym, jak bardzo się zmienia wzrok ludzi i z jego doświadczeń więziennych, tak ja pamiętam do tej pory błękit i głębie oczu tego człowieka. To nie był wzrok człowieka pijanego. On mi spojrzał głęboko, prosto w oczy i zapytał, dlaczego pani to robi? A ja byłam tak skonsternowana, że zapytałam go tylko tak wydukała, ale dlaczego co robię? Dlaczego pani to robi? Dlaczego pani mi pomaga? Mi i zaczął mówić, że takiemu śmierdzącemu pijakowi. I ja po prostu, nie myśląc, po prostu stanął mi przed oczami brat Albert, nie wiem jak, ale powiedziałam mu, bo widzę w Panu obraz Boga. I zaczęłam mu po prostu głosić, ewangelizować. I się okazało, że on w miarę jak rozmawialiśmy, on słuchał, on zaczął płakać. On zaczął mi opowiadać, że on był ministrantem, że on w sumie był blisko kościoła, jak mu się życie posypało. Ja go tam później odprowadziłam na przystanek. On jeszcze nie był do końca gdzieś tam trzeźwy, chyba zasnęło mu się tam, czy na ławce, czy gdzieś. Ale ten moment był wyjątkowy. Właśnie dlatego, że on nie był gdzieś tam, że on był taki codzienny. A druga historia, którą chciałam opowiedzieć, jest z Brazylii i dotyczy zupełnie innej rzeczywistości. Przez pół roku mieszkaliśmy na faweli w Rio de Janeiro. Tak mniej więcej godzina drogi pociągiem, takim powiedzmy jak SKM-ki w Polsce są, od centrum. Taka i typowa fawela, i nietypowa. Jak się myśli o faweli, to się pewnie myśli o czymś gdzieś tam zbudowanym z tektury na, powiedzmy, gdzieś na jakimś wybrzeżu. Taka część tej dzielnicy też była przyklejona do jednego wzgórza, ale większość po płaskim, tam jeździło coś na kształt autobusów miejskich, salony kosmetyczne, nawet barbershopy, sklepy, lodziarnie, z tą różnicą, że na wielu rogach, na prawie każdym rogu młodzi, starsi z krótkofalówkami, z ogromną bronią, po prostu strażnicy, wszystko było kontrolowane przez bandytów. Centralnie przy stacji kolei stał stragan, tak jak u nas stragany z marchwią, z warzywami, tak tam stały woreczki z białym proszkiem i ludzie wysiadali z pociągu, stawiali się w kolejce. Taka rzeczywistość. I w takiej rzeczywistości my byliśmy u siebie. Tak? Od razu tutaj mogę uprzedzać wątpliwości. W żaden sposób nie było to dla nas zagrożenie. Jakby dom misjonarzy, przymierza jest też szanowane. Oni mają swoisty szacunek do wszystkiego, co jest związane z wiarą, z Bogiem, z religią. I po prostu chodziliśmy jako misjonarze. Byliśmy swoi. Egzotyczni, ale swoi. I wszyscy wiedzieli, kim my jesteśmy. I jest taki zwyczaj w naszej wspólnocie, że jeden taki wieczór, noc w miesiącu, w Brazylii jest to chyba jeszcze powszechniejsze niż w Polsce, jest takie czuwanie modlitewno-konferencyjne i właśnie taka wigilia, takie czuwanie było. I był taki pomysł, żeby w ramach tego czuwania wyjść z Panem Jezusem Eucharystycznym na ulicę. To też w Brazylii jest powszechniejsze niż w Polsce. W Polsce zasadniczo poza Bożym ciałem nie ma takiej możliwości wynoszenia Pana Jezusa na ulicę, a w Brazylii jest to dość taka codzienna praktyka. I to jest niesamowite obserwować, jak Pan Jezus Eucharystyczny przemienia rzeczywistość, w którą wchodzi. Bo później ktoś zrezygnował przez to, jak to czuwanie się ułożyło z tego wyjścia, ale proboszcz spontanicznie stwierdził, idziemy. Cudowny proboszcz, fantastyczna parafia i wyszliśmy. Trzecia w nocy, szliśmy niewielką grupą, trochę starszych osób, trochę gdzieś tam osób takich w średnim wieku, trochę młodych. My z fraterni misjonarzy, czyli z domu wspólnoty życia, idziemy, modlimy się, śpiewamy. I mój mąż, Łukasz, razem z jednym jeszcze misjonarzem szli przed nami, żeby właśnie uprzedzać tych wszystkich, którzy stali z tego gangu jako strażnicy, że my tu idziemy właśnie grupą, modlimy się, że to jest taka procesja i że jeśli chcą, możemy się za nich pomodlić, możemy się nad nimi pomodlić wstawienniczo. I w pierwszym miejscu, do którego doszliśmy, właśnie podeszliśmy i oni rzeczywiście już wiedzieli, chociaż tak trochę nieufnie patrzyli, ale że oni właśnie mają duży szacunek do religii, no to tak, jeżeli chcemy się pomodlić, no to oni też chcą, żebyśmy się pomodlili. I właśnie tam Łukasz z tym drugim misjonarzem zaczęli się modlić nad jednym z tych chłopaków. I jeszcze jedna też misjonarka, później ja też tam podeszłam, część właśnie stała trochę dalej i wszyscy się modlili na różańcu. Pan Jezus też w Najświętszym Sakramencie, ksiądz później podszedł pobłogosławić. I w międzyczasie podszedł inny chłopak, który nie orientował się, ale on podszedł i on powiedział, że a co tu się dzieje? No, że się modlimy, to on też chce. I on był tak zupełnie z marszu. I też zaczęliśmy się nad nim modlić. I ci, którzy są ze wspólnot charyzmatycznych, wiedzą, że czasami Duch Święty działa w taki trochę niekonwencjonalny sposób, czyli tak jakby nie tylko działa w naszej duszy, ale też w naszym ciele, że osoba zdaje się, że mdleje, a w tym momencie dokonuje się jakieś takie głębokie uzdrowienie tej osoby. I to jest takim widocznym znakiem tego. I z tym chłopakiem, który nie miał zielonego pojęcia o niczym związanym z modlitwą, właśnie tak się stało. Później otrzymał błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, później pytał, co tak naprawdę się z nim stało. To było niesamowite, bo to byli wszystko chłopacy, którzy stali naprawdę z porządną bronią w środku nocy na ulicach i tak bardzo silnie Duch Święty zadziałał. I poszliśmy dalej i tam stała się rzecz jeszcze bardziej niesamowita. Dalej z Panem Jezusem Eucharystycznym i trafiliśmy do miejsca, gdzie gdzie rzeczywiście mieli stolik, najprawdopodobniej wcześniej były na nim głównie narkotyki. O tej godzinie było troszkę narkotyków i dużo raczej pieniędzy za narkotyki. Co ciekawe, oni szybko to pochowali, z szacunku, nie dlatego, żeby się nas bali, ale właśnie z szacunku. Gdzieś tam mieli ekranik, ktoś tam sobie oglądali, cały czas na ulicy, to było na tam rogu dwóch ulic. I ich tam siedziało ładnych kilku, takich 7 powiedzmy, dość duże zgromadzenie. I myśmy się zatrzymali z Panem Jezusem naprzeciwko nich, modląc się. I na pewno jedna, wydaje się, że dwoje misjonarzy, jak to teraz pamiętam, oni zostali wcześniej uprzedzeni właśnie przez Łukasza i przez tego drugiego misjonarza, że będziemy, ale jeszcze dwoje misjonarzy podeszło do nich i zaproponowało, że pomodlimy się, czy chcą się pomodlić. I jeden rzeczywiście podszedł i mam nadzieję, że mi się uda to dobrze opowiedzieć. Podszedł bardzo blisko Pana Jezusa w monstrancji i ksiądz modlił się nad nim i myśmy wszyscy stali w miarę blisko i modlili się. I ja tego obrazu nigdy w życiu nie zapomnę, bo w pewnym momencie misjonarka szepnęła mu na ucho: jeśli chcesz, możesz się wyspowiadać. I co się stało? Ksiądz tak jak jedną ręką przez welon trzymał monstrancję, drugą ręką tak jak miał welon na sobie, przytulił tego chłopaka, tego gangstera. I ten chłopak spowiadał się w zasadzie przytulony z Najświętszego Sakramentu i płakał. W środku nocy, na faweli. I po nim wyspowiadało się chyba jeszcze 4. To była naprawdę noc cudów. To było coś, co nas wszystkich przerosło, zachwyciło, gdzie nie można... Nie można z takich momentów mieć żadnego zdjęcia. Można mieć tylko to, co nam w sercu zostało, ale to było takie potwierdzenie, żeby tą misję wśród nich właśnie kontynuować. A przede wszystkim ogromna lekcja, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego i że Jego obecność eucharystyczna jest tak realna i tak mocna, że to jest naprawdę ułuda, że zło jest potężniejsze. Naprawdę ułuda.
Dzięki wielkie, Agnieszko. To też taka noc. W noc wchodzimy też, może nie cudów, ale dzielenie się tymi cudami, tymi doświadczeniami. Dzięki, to jest bardzo ważne, żeby też o tym mówić, bo to nie są bajki. Wy tutaj nie czytacie jakichś historii z wieków minionych, tylko mówić o tym, czego doświadczyliście i też robicie to z pasją i to jest też bardzo ważne. 5 minut już po 23:00, czas wzrastania, jeszcze niecałe pół godziny przed nami, za chwilkę wracamy, zagramy sobie coś też waszego akordi, to Rafael nam tłumaczył, co to jest. Za chwilkę kolejny utwór usłyszymy. Piszecie też do nas, dziękuję, jakie słowa potrafią zmienić życie. Tomek napisał w cudzysłowie: będziemy mieli dziecko. Czyli takie słowa rzeczywiście potrafią zmieniać życie i patrzenie na świat. Marysia pisze tak: słowa, które mogą zmienić życie, to w moim przypadku te, które usłyszałam kiedyś. Dopóki serce bije, wszystko jest możliwe. I drugie: dobrze, że jesteś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich biorących udział w audycji. Pozdrawiamy cię, Marysiu, również bardzo, bardzo gorąco. Przymierze Miłosierdzia jest z nami w osobach konkretnych: Agnieszki, księdza Łukasza, Przemka i Rafaela, ale to nie tylko oni tworzą Przymierze Miłosierdzia. Później też powiemy, gdzie to Przymierze Miłosierdzia i w Polsce, i nie tylko, jeszcze działa, jak się skontaktować, jak znaleźć, jak dołączyć. O warsztatach też przypomnimy, więc też weźcie sobie może coś do pisania, albo zapiszcie, trzymajcie telefony, smartfony w rękach, żeby sobie w notatnikach tam pozapisywać te ważne informacje, które za chwilkę padną, a tymczasem chwila muzyki.
coração. Chegou a hora de acordar.
O tempo passa, as horas passam. Chegou a hora de acordar. As horas passam.
E o que me parecia bom também passou.
Parei o tempo.
E os contratempos me avisaram que é hora.
O tempo passa, as horas passam. E o que me parecia bom também passou. Parei do tempo.
Czas wzrastania, 23.10, przymierze miłosierdzia z nami. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył odbiorniki, to oczywiście niech żałuje przede wszystkim tego, co już stracił, ale jeszcze przed nami 20 minut naszej audycji i chciałem zapytać naszych gości teraz o to, no bo doświadczenia, no każdy po jednym dosłownie, po dwa opowiedział, to mało i bardzo dużo z drugiej strony. Ale też, no, z czym zostawimy naszych słuchaczy, też może warto powiedzieć, dlaczego warto być, co daje bycie takim misjonarzem, bo no, jakieś wyzwanie podejmujemy, czasem lubimy te wyzwania, czasem się boimy, czasem to nam trochę tak podnosi ciśnienie i tak temperatura wzrasta, trochę się boimy, z drugiej strony myślimy, stojąc przed takim człowiekiem, do którego mamy podejść, że no, już jestem tutaj, to nikt za mnie tego nie zrobi, więc idę i to robię, ale dlaczego właśnie, dlaczego warto, dlaczego no nie jakoś w inny sposób, czy coś to wam daje, czy jakoś was zmienia, czy no w jakim kierunku? Może księże Łukaszu, niech ksiądz powie, jak to wygląda.
Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że możemy przez tą naszą pracę na ulicy nie tylko słuchać o miłosierdziu, nie tylko czytać o miłosierdziu, ale że możemy to miłosierdzie oglądać. I przede wszystkim, że też możemy być jakoś tego uczestnikami. Kiedy słyszałem takie piękne słowa, że ze strony Pana Boga w naszym kierunku nigdy nie usłyszymy jednego słowa. Nigdy nie usłyszymy rezygnuję, nigdy nie usłyszymy poddaję się, już nie mam ochoty, przestaję walczyć. I my zakładamy to, o czym mówi Teresa Zawila, że dzisiaj Pan Bóg nie ma żadnych innych ust na tym świecie niż nasze usta, żadnych innych rąk niż nasze ręce, żadnych innych nóg niż nasze nogi. I cieszymy się, że raz, że doświadczamy tego miłosierdzia na sobie, a potem jesteśmy świadkami tego miłosierdzia i też tego, w jaki sposób Pan Bóg potrafi przez nas działać. To jest zawsze takie zaskakujące, bo bardzo często mamy takie doświadczenie, że my nie jesteśmy w stanie zrobić nic, a jednak pewne rzeczy przez tą naszą posługę się dzieją. Myślę, też w czasie tej naszej audycji przypomniała postać jednego z naszych bezdomnych, o którego naprawdę musieliśmy walczyć, na którym rzeczywiście poznaliśmy, w jaki sposób Pan Bóg o nas walczy, w jaki sposób Pan Bóg z nas nie rezygnuje. To był taki człowiek, który i chciał, i nie chciał. Chciał zmienić swoje życie, było w nim jakieś pragnienie, ale co chwila upadał, co chwila gdzieś tam nasze drogi się i spotykały, i rozmijały. Myśmy podejmowali bardzo konkretne sposoby walki o niego. Mamy taką współpracę z pewnym takim ośrodkiem diecezji koszalińskiej, ośrodkiem na Roli, który prowadzi naprawdę bardzo dobry program wychodzenia z bezdomności, no ale wiadomo, że to najpierw trzeba chcieć, więc całkiem sporo czasu nam zajęło to, żeby zyskać ten efekt, na którym nam zależało, żeby ten nasz bezdomny zapragnął tej zmiany swojego życia. I kiedy się udało, kiedy już tak byliśmy przekonani, że to jest właśnie ten moment, to po prostu z jego strony no, to było ciągle takie mijanie się. Na przykład myśmy wiedzieliśmy o tym, że my potrzebujemy jego dowodu osobistego. On nie miał w ogóle dowodu osobistego. Żeby wyrobić mu dowód osobisty, trzeba było pojechać w jego rodzinne strony razem z nim samochodem, żeby znaleźć kogoś, kto potwierdzi jego tożsamość. Umawialiśmy się z nim na to, żeby zrobić mu zdjęcie do dowodu, ale to okazało się nie takie proste, dlatego że bezdomni bardzo często nie znają pojęcia ani kalendarza, ani zegarka, więc w jakimś konkretnym miejscu umawiać się o konkretnej porze, no to czasami jest to niemożliwe. I pamiętam taką sytuację, że umówiliśmy się mimo wszystko na to właśnie takie zdjęcie, żeby był w miarę trzeźwy, w miarę ogarnięty, żeby zrobić to w końcu zdjęcie do dowodu, żeby ta nasza sprawa mogła pójść do przodu. I oczywiście nie pojawił się. Nie pojawił się, ale stwierdziliśmy, że nie rezygnujemy, podzieliliśmy się na grupy, przeszukaliśmy całą starówkę, udało się go znaleźć. Był kompletnie pijany, myśmy byli przerażeni. No bo no znowu, kurczę, który fotograf go przyjmie? Ale no troszkę pochodziliśmy z nim jeszcze, żeby tak te procenty pewnie troszkę zeszły. W tym czasie udało się znaleźć fotografa. Obiecywaliśmy temu fotografowi, że zapłacimy podwójnie, potrójnie, żeby tylko zgodził się na to zdjęcie do dowodu. On w ogóle zrobił to za darmo, przyjął tego bezdomnego. Niezwykłe wydarzenie, które myśmy obserwowali, to było to, jak ten bezdomny patrzył na to swoje zdjęcie i jak ono jest zmieniane dzięki tam różnym tym programom do obróbki zdjęć, jak on odzyskiwał swoją godność, jak on z takim zachwytem patrzył, to naprawdę ja. No i udało się zrobić w końcu ten dowód osobisty. Już się wydawało, że wszystko jest załatwione. I potem przyszedł taki finalny dzień, w którym on miał jechać na odwyk do Świecia, tutaj niedaleko Torunia. I oczywiście znowu nie stawił się w tym miejscu w wyznaczonej porze. Miał być 0,0, czyli nie miał mieć alkoholu, żeby go przyjęli na ten odwyk, ale oczywiście no, miał tego alkoholu trochę, więc jedna z członki naszej wspólnoty po tym świeciu przez cały dzień jeszcze z nim spacerowała, żeby też te procenty gdzieś tam uleciały. I potem jeszcze to był czas ogromnej walki, kiedy on już był na tym odwyku, żeby nie zrezygnował. Myśmy też tam kontaktowali się z nim bardzo często, odwiedzaliśmy go i tak dalej. Ja to wszystko powiedziałem w wielkim skrócie, ale tak naprawdę myśmy bardzo mocno o tego człowieka walczyli cały rok, czasami nie widząc poczucia sensu. Może się wydawać, no sam sobie zgotował takie życie, jak on sam nie chce zawalczyć o siebie, to nikt nie powinien walczyć za niego. No ale sobie to potem tak myślimy czasami, że gdyby Pan Bóg tak myślał o nas, no to słabo by z nami było.
Dokładnie. Też Ewangelia kolejna, kiedy tych czterech czy czworo przyniosło paralityka, prawda? Kiedy on, no, oni zawalczyli o niego tak naprawdę. On być może sam nie mógł o siebie zawalczyć, ale dzięki za to słowo o tej takiej nieustępliwości, bo to jest też, chyba nam tego brakuje, nie tylko w tej kwestii, ale i w wielu, wielu kwestiach, że coś zaczniemy, coś potrafi nas za chwilkę zniechęcić i no i już idziemy i zostawiamy i tak dalej. Dzięki wielkie, księże Łukaszu. Rafael, dlaczego warto być w przymierzu miłosierdzia? Co ci to daje?
Dobrze, ja się zdecydowałem, żeby być właśnie misjonarzem we wspólnocie, bo to nie ja znalazłem wspólnotę, ale wspólnota mnie znalazła. Ja też się nawróciłem dzięki właśnie rekolekcji Talitha Kum, działanie Przymierze Miłosierdzie. To było 14 lat temu w Brazylii. I jestem w przymierzu jako znak wdzięczności mojej, bo moje życie też zostało przemienione dzięki temu. Właśnie w tej wspólnocie znalazłem Jezusa, lepiej o mnie znalazł. Też zmieniał moje życie całkowicie się przewrócił góry nogami. Nigdy nie wyobrażałem sobie być misjonarzem, mieszkać w innym kraju, się nauczyć polskiego na przykład. Nie planowałem sobie to wszystko, ale krok po kroku to wszystko tak się pokładało. I mi przypomniała przypowieść Ewangelii, kiedy uczniowie wrócili z ewangelizacji. Nie? I oni wrócili pełni radością, bo oni widzieli, że przez wzgląd na imię Jezusa nawet złe duchy są poddani, uzdrawiali, widzieli cuda, nie? Wiele osób czasem pyta się, zastanawia, czy Ewangelia dalej jest aktualnie, czy Ewangelia dalej, czy Jezus jest ten sam, który zdrawiał, który chodził pośród ludzi i ludzie właśnie zostawili wszystko, żeby pójść za nim. Właśnie jeżeli chcemy tego doświadczyć, że Ewangelia jest żywa, trzeba właśnie wyjść. Bo kiedy jesteśmy na ewangelizacji, to Pan potwierdza ewangelizację właśnie i znakami, bo On jest wierny swojemu słowu. I ta radość jest niesamowita, nie? Kiedy widzisz, że ktoś się nawraca, kiedy widzisz, że ktoś jest zdrowiony, widzisz, że te słowa tej Ewangelii są żywe. Myślę, że to jest jedna z największych radości, które możemy doświadczyć w życiu. A przede wszystkim ja jestem w przymierzu, robię to jako wdzięczności. Właśnie kiedy człowiek doświadczy miłości Jezusa, on nieustannie próbuje wzajemnić tej miłości i wszystko, co robimy, jeszcze za mało, żeby Jezusowi podziękować i wzajemnić tego, co On robił na krzyżu za nas.
Dzięki wielkie za to świadectwo też, Rafael, za to, że ty jako, no, zawsze misje się kojarzyły z odwrotnym kierunkiem, raczej, a ty jako misjonarz jesteś u nas. Dzięki wielkie. Przemku, jak to warto być w tym przymierzu? Co ci to daje?
Może inaczej. Warto być Panem Bogiem. W przymierzu jak najbardziej też charyzmat, no, uważam, że idealnie mi tak jakby leży. Coś takiego właśnie, dlaczego też to robimy, bo ja uważam, że ja to robię, ponieważ nie wyobrażam sobie nie dzielić się tymi cudami, których doświadczyłem, tymi łaskami Pana Boga z innymi ludźmi. Tak jak to było w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus, tak jakby przez Pana Jezusa dokonywały się kolejne cuda i On zawsze mówił, idźcie, tylko nikomu nie mówcie, na przykład. A oni szli i wszystkim rozpowiadali. Wydaje mi się, że to jest normalne po prostu. Jeżeli doświadczymy jakiegoś cudu, to chcemy się z tym dzielić, z kolejnymi osobami, z kolejnymi. A dzielenie się, czyli głoszenie tej dobrej nowiny, tak jakby pozwala Panu Bogu działać w innych ludziach, w tych, którym to głosimy. I pozwala ich przemieniać. To takie jest cały czas niekończąca się historia, można powiedzieć, bo kiedy my głosimy tą dobrą nowinę, Pan Bóg przemienia kogoś, komu my to głosimy. Później On idzie dalej, głosi i tak to Słowo Boże gdzieś tam wędruje coraz bardziej. Ja bym chciał tak przytoczyć tutaj kiedyś takiego mema widziałem właśnie, że kiedy my doświadczamy już Pana Boga i żyjemy po Bożemu, to właśnie stajemy się też takim świadectwem w pewnym sensie dla innych, ale też obrazem Pana Boga. I było, słowa były dokładnie takie, żyj po Bożemu, bo twoje życie może być jedyną Ewangelią, którą będzie komuś dane przeczytać. I wydaje mi się, że to jest takie sedno, żebyśmy zawsze byli dla ludzi, żebyśmy troszczyli się o nich, żeby nie zawsze moje ja było na pierwszym miejscu, tylko troska o bliźniego, bo na dobrą sprawę w każdym drugim człowieku jest Jezus Chrystus.
Dokładnie. Dzięki serdeczne. Agnieszkę zostawiliśmy na koniec. Powiedz nam, po co?
Serce mi mówi po prostu, że dla Boga. W ogóle całym sercem za tym jestem, co powiedział Rafael, ale wiem, że jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Dlaczego warto być w przymierzu miłosierdzia? Bo jesteśmy niedoskonałą wspólnotą ludzi niedoskonałych. I dlatego warto. Bo gdyby ktoś nas teraz słuchał i miał jakieś wyobrażenie, że może właśnie, może są odważni, może coś tam. Powiem po prostu. Gdyby przyszedł na nasze spotkanie, to najprawdopodobniej nic by na nim nie mogło zrobić wrażenia. Ja przypomnę to, co powiedziałam na początku o tym, że ja przyszłam i w sumie nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego zostałam. Po prostu wyszłam z tego spotkania i wiedziałam, że tam był Duch Święty, a ja nie potrafię powiedzieć dlaczego. Bo właśnie to jest tak, że my jesteśmy wspólnotą ludzi słabych, jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy mają wady, którzy się boją, a którzy w jakiś niewytłumaczalny sposób po prostu chcą i dlatego każdy może się u nas odnaleźć, bo my nie potrafimy wytłumaczyć, w jaki sposób Pan Bóg działa. To jest właśnie to, że moc słabości się doskonali. I dlatego warto, bo właśnie z takiej pozycji ja całkowicie zakochałam się w Bogu. W sensie takim, że wychodząc właśnie z tego, mogę powiedzieć, że On jest jedynym przyczyną i jedynym celem, dla którego ja tu jestem.
Dzięki wielkie. Dzięki wam wszystkim, kochani, za te świadectwa i za to, że tak szczerze opowiadacie na antenie, bo to też to jest pewne wyzwanie i Bogu dzięki, że są tacy ludzie, którzy o tym mówią. Mamy 5 minut na pozdrowienia, ale zanim będziemy pozdrawiać, to ja jeszcze poproszę Agnieszkę może o to, żeby przypomniała o tych warsztatach, jak znaleźć te warsztaty, jak w ogóle znaleźć Przymierze Miłosierdzia w przestrzeni medialnej, czy to w internecie, czy na stronie, czy na Facebooku, gdziekolwiek. Jak was najlepiej szukać i znaleźć?
Najprościej to www.przymierzemilosierdzia.pl. Tam jest jakby taka podstawa o naszej wspólnocie. Stamtąd będzie też odnośnik do głównego profilu facebookowego ruchu Przymierze Miłosierdzia w Polsce. Poza tym na Facebooku bardzo łatwo jest znaleźć Przymierze Miłosierdzia w różnych miastach. Nas znajduje się jako Przymierze Miłosierdzia w Toruniu. I na naszym fanpage'u przymierzowym toruńskim w tej chwili jako przypięty na samej górze post jest właśnie wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Są to warsztaty Bóg skałą mojego ocalenia, warsztaty na czas burzy duchowej. Jutro od godziny 16 do 20 warsztaty online. Warsztaty, a nie słuchanie konferencji. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Zapisy trwają jutro do godziny 12. Jeżeli będzie bardzo dużo chętnych, na to nie ukrywam, liczę, im więcej, tym lepiej, to nawet jeżeli nie uda się zapisać na jutro, to możemy zrobić drugą edycję. I warsztaty też się odbędą, jeżeli ktoś będzie potrzebował wsparcia, uzyska. Zapisy polegają na tym, że zgłasza się chęć uczestnictwa na adres torun@przymierzemilosierdzia.pl i w odpowiedzi dostanie się wszelkie informacje techniczne i organizacyjne, co należy zrobić, żeby móc wziąć udział w tych warsztatach. Warsztaty są całkowicie bezpłatne.
I bardzo dobrze. Więc szukamy Przymierza Miłosierdzia i się zapisujemy. Jak nie pierwsza i druga, to trzecia i czwarta edycja też pewnie dojść do skutku. Byłoby miło. Agnieszko, od ciebie pozdrowienia zaczniemy. Kogo chciałabyś pozdrowić?
To ja może zacznę z tego, że my tak z Przemkiem chcielibyśmy tutaj razem całą rodzinę Przymierza Miłosierdzia. Pozdrawiamy wspólnotę Miłosierdzia w Buku.
Czarnków.
Pozdrawiamy Kraków.
Pozdrawiamy Legionowo.
Pozdrawiamy serdecznie Lublin, najmłodszą grupę.
Również Olsztyn, pozdrowienia dla was.
Pozdrowienia dla Poznania.
Teraz troszkę na północ bardziej. Szczecin, również was gorąco pozdrawiamy.
Śremiaki, też pozdrawiamy serdecznie.
Świdnica, do was też ślemy pozdrowionka.
Naszych zostawimy na koniec. Pozdrawiamy przeogromną wspólnotę z Warszawy.
Tak, ja tam dodam, że ojca Marka bardzo pozdrawiam. Kiedyś się spotkaliśmy, także dobrze bardzo wspominam to spotkanie. I również gorące pozdrowienia dla Wolsztyna, dla wspólnoty w Wolsztynie.
Pozdrawiamy też Wrocław. I naszą kochaną grupę Torunia.
Naszą kochaną grupę z Torunia. Dla wszystkich pozdrowienia. Przytulamy was mocno do serduszek.
I wiemy, że jesteście z nami i w ogóle jutro będziemy działać na maksa.
Tak.
Super. Jakieś prywatne pozdrowienie jeszcze? Oprócz tych państwowych, oficjalnych.
Ja bym chciała.
Proszę bardzo, Agnieszka.
Pozdrawiam całą rodzinę, która pewnie słucha. Pozdrawiam moich rodziców, bidulków na kwarantannie. I pozdrawiam mojego wujka chrzestnego Krzysztofa, który jest wiernym słuchaczem radia i na pewno jest teraz z nami.
Pozdrawiamy bardzo gorąco. Dzięki, Agnieszko. No to Przemku, skoro już tak razem żeście w chórze, to też...
Oczywiście całą moją rodzinkę, no w szczególności moją kochaną żonę i dzieciaki, a poza tym no, moich rodziców przecudownych, którzy zawsze mnie wspierali, moją chrzestną z rodziną, także oni zawsze stali za mną murem, chociaż ja gdzieś kiedyś bardzo zboczyłem z kursu i pogubiłem się, oni byli zawsze przy mnie, także za to bardzo dziękuję i gorąco ich pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiamy. Rafael, kogo pozdrawiasz?
Właśnie teraz list jest bardzo wielki, gdybym zaczął tutaj mówić, ale teraz mi przychodziło do głowy. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy ja spotkałem w ciągu tych 7 lat w Polsce, w różne ewangelizacje, rekolekcje i przy różnych sytuacjach nie mieliśmy więcej kontaktów i tak myślę, że może wielu z nich może teraz słyszy tę audycję. I chciałem właśnie powiedzieć, że pozdrawiam ich i że dzisiaj pamiętam ich w modlitwie.
Dzięki wielkie. Bardzo miło. I ksiądz Łukasz, przepraszam, na koniec, kogo pozdrawiam.
Ja serdecznie pozdrawiam moich najbliższych, zarówno członków rodziny, jak i przyjaciół. Pozdrawiam brać kapłańską, na którą zawsze mogę liczyć i w osobistych sprawach, ale też właśnie w warsztatach, pomocy, w sakramentach. I tak myślę, że w duchu naszej wspólnoty przede wszystkim chciałbym pozdrowić tych, którzy najmniej czują się adresatami wszelkich pozdrowień. Tak to ujmijmy. Wszystkich tych, którzy może czują się jakoś przegrani, o którzy czują się jakoś tak, że nikt o nich nie myśli, no chcę powiedzieć, że to nie jest prawda, więc tych wszystkich, którzy się czują, no właśnie, nie czują się adresatami pozdrowień, to serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzięki. Księże Łukaszu, bardzo dziękuję, kochani, wam wszystkim za to, że byliście dzisiaj z nami jako Przymierze Miłosierdzia. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo tutaj nie wiem, czy 1/10 powiedzieliśmy z tego wszystkiego, co można powiedzieć. Pewnie i tak nawet nie to udało się powiedzieć, ale bardzo dziękuję za autentyzm, za świadectwo. No i zachęcam tych, którzy słuchają nas do tego, żeby sobie znaleźć Przymierze Miłosierdzia i może zacząć działać w tej kwestii. To jest taka zachęta i pewnie byłby fajny owoc tego dzisiejszego spotkania na antenie w czasie wzrastania. Dziękuję za to nasze spotkanie wieczorne. Na koniec sobie zagramy jeszcze też już trochę spokojniej, ale też w duchu Przymierza Miłosierdzia. Dziękuję za kontakt, za SMS-y, za komentarze na Facebooku i na fanpage'u również Westerplatte Młodych. Dziękuję i oczywiście pamiętamy w modlitwie, będziemy pamiętać w modlitwie o tych, którzy tej modlitwy potrzebują i o nią prosili, szczególnie dzisiaj w tych swoich wpisach.